A teraz naszym gościem Cezary Gmyz, dziennikarz, tygodnik do rzeczy, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
No i kiedyś także korespondent polskich mediów w Niemczech, stąd czasami o naszym zachodnim sąsiedzie rozmawiamy i dzisiaj będzie podobnie. Historyczna sensacja, tak pisze Deutsche Welle, cytując trochę za Der Spiegelem, który opisuje, jak to amerykańskie Archiwum Narodowe udostępniło trochę znikąd, ni stąd, ni zowąd, może się wydawać, pełne kartoteki członków NSDAP. I teraz pytanie na początek, panie redaktorze. Dlaczego właściwie te dane osobowe członków NSDAP z całej historii działalności tejże formacji politycznej mają być niby sensacją taką, którą żyją niemieckie media? Przecież to było dawno temu. Za chwilę będzie o 90 lat, 80 parę, od kiedy już zamknęły się podwoje działalności partii Adolfa Hitlera. Czemuż znowu takie akta z tak dalekiej historii mają być sensacyjne?
Zacznijmy od tego, czym jest ten zasób. To jest 16 300 000 kart osobowych członków NSDAP. NSDAP w szczytowym swoim okresie liczyło 18 milionów, więc to jest znakomita większość tych kart, które do tej pory one nie były tajne, tylko nie były opublikowane w necie. Natomiast one pochodzą z zasobu, który nazywa się Berlin Center i jest to zasób, który w Niemczech nie jest udostępniany, z małymi wyjątkami. Czasami historycy do tego mogą zajrzeć, ale nie jest udostępniany online. Po II wojnie światowej Niemcy przejęli tą kartotekę. Zresztą nie tylko tą, bo tutaj od razu zaznaczmy, że mówi się, że to są tylko członkowie narodowo-socjalistycznej Partii Pracy Niemiec, czyli NSDAP, ale tam są zasoby równie ciekawe, mianowicie karty takie członków SA, czyli Schutzstaffel i SA, czyli Sturmabteilungen, czyli dwóch najważniejszych organizacji nazistowskich. Jedna była bardzo ważna w latach 30. po Nocy Długich Noży, zwanej też puczem Roma straciła na znaczeniu, ale była nadal istotnym elementem nazistowskiego systemu władzy. No i oczywiście SS to jest coś, co też może wywoływać bardzo duże zainteresowanie, dlatego że oczywiście przeszłość Niemców to nie jest coś, czym oni mogliby się chlubić. Nagle w necie znajdują się miliony, kilkanaście milionów rekordów, które każdy może przyglądać i sprawdzić na przykład, co robił jego dziadziuś. Niemcy mają z tym problem, dlatego że ja sobie czasami żartuję, że kobiety nie powinno się pytać o wiek mężczyzny, o zarobki, a Niemca o to, co robili przodkowie w latach 33-45. I to jest rzeczywiście coś, co jest niemieckim trupem w szafie, no bo jeżeli dzisiaj popatrzymy, że Niemcy liczą 80 milionów osób, to de facto można powiedzieć, że każdy Niemiec miał jakiegoś przodka krewnego w NSDAP. I nie jest to przesada, no bo skoro 1/4 prawie tych kart została ujawniona, 1/4 tego zasobu została ujawniona, który stanowią Niemcy, no to jest rzeczą oczywistą, że jest to coś, co może bardzo być niewygodne, no bo w momencie, w którym my się dopytujemy na przykład o przeszłość niemieckich polityków, no to na ogół Polacy nie mają się czego wstydzić, natomiast Niemcy bardzo niechętnie o tym opowiadają i zazwyczaj opowiadają, no, że owszem, zdarzyło się, że dziadziuś był w Wehrmachcie, ale był kucharzem albo grał w orkiestrze. No niestety to nie jest prawdą. Znakomita część przodków Niemców to są ludzie, którzy mają tą nazistowską skazę na swoim życiorysie i dzisiaj, no, jeżeli będziemy chcieli pytać o przeszłość takich ludzi, na przykład jak Ursula von der Leyen czy Friedrich Merz, no to każdy może sprawdzić, kim i co robili w czasie II wojny światowej jego przodkowie. No, jeżeli chodzi o Friedricha wiadomo, że miał dziadka nazistę, który był burmistrzem miasta w Nadrenii, był członkiem NSDAP. Natomiast jeżeli chodzi o samą Ursulę von der Leyen, no to wiadomo, że rodzina jej męża to między innymi Joachim Freiherr von der Leyen, czyli człowiek, który był Kreisleiterem w Lwowie, między innymi był współodpowiedzialny za zbrodnie Holokaustu. To jest jeden z członków tej arystokratycznej rodziny, do której należy w tej chwili Ursula von der Leyen, poprzez wrzenienie się. Nie udało mi się jeszcze sprawdzić, co dokładnie robił tatuś pani von der Leyen, ponieważ to jest bardzo popularne nazwisko, które nosiła pani komisarz, kiedy była panną, czyli Albrecht, ale mam nadzieję, że wcześniej czy później uda mi się dotrzeć do tego typu informacji. Niemcy rzeczywiście bardzo rzadko się przyznają do posiadania nazistowskich przodków. Takim ewenementem był jeden z ministrów spraw zagranicznych, który Zygmunt Gabriel, który przyznał się, że jego ojciec był do końca życia nazistą, w związku z czym on był z nim w gigantycznym konflikcie. No, był członkiem SS, ale zazwyczaj przeciętny niemiecki polityk się tym nie chwali.
Pytanie, które trochę już zadałem na początek. Dlaczego teraz? Co to może oznaczać? Czy nie jest to, że Stany uznały, że no z jakichś powodów politycznych, nie tylko tutaj archiwistyka i historia gra pewną rolę, ale także polityka, nagle te wszystkie akta będą nie tylko, że dostępne jawne, ale jeszcze dostępne dla każdego na całym globie, o ile tylko ma podłączenie do internetu.
Tak, tylko że trzeba pamiętać o tym, że ten zbiór jest bardzo słabo zindeksowany i ciężko się go przeszukuje, bo trzeba go przeszukiwać na piechotę, bo to nie jest tak, że sobie klikniemy za kres alfabetyczny i znajdziemy od razu, czy piszemy wyszukiwarkę, nazwisko, które nas interesuje, znajdziemy jego kartę członkowską w NSDAP. To się dość mozolnie przeszukuje, więc ja tutaj na razie nie upatruję jakichś elementów spisku przeciwko Niemcom. Są amerykańskiego spisku, no gdyby chcieli tak naprawdę zrobić to troszeczkę lepiej. No, wiemy, że dzisiaj są możliwości, między innymi dostępne poprzez wyszukiwania, poprzez konstruowania AI, czyli sztucznej inteligencji. Na razie tego w tej formie nie ma. Jest to dość żmudna robota, żeby trafić na nazwisko, które nas interesuje, no ale robota, którą można wykonać. W każdym razie no, ja obserwowałem, czy z tej szafy nie wypadnie jakiś trup w niemieckich mediach, ale do tej pory nie trafiłem, żeby stanowiło to jakieś duże zainteresowanie niemieckich dziennikarzy, ale też nie dziwmy się, bo niemieccy dziennikarze zdają sobie sprawę, że również ich przodkowie nie zawsze mieli chlubną przeszłość, a raczej rzadko mieli tą chlubną przeszłość, bo ja sobie czasami...
Chociaż trochę... Tak, panie redaktorze.
Ja sobie czasami żartuję, że najcieńszą książką świata jest ten poczet niemieckich bohaterów ruchu oporu, zaraz po poczcie włoskich bohaterów wojennych, ale no coś w tym jest. No, ludzi, którzy byli zaangażowani, a zwłaszcza zaangażowani w czynny opór przeciwko nazistom, to jest liczba, którą można określić pewnie około 100-150 osób. No, oczywiście bywały przypadki, że więcej osób zostało skazywanych za opór wobec nazizmu, ale trzeba też pamiętać, że często no, były to takie formy oporu, no na przykład jak jeden z wybitnych niemieckich pianistów, który został ścięty czy powieszony, w tej chwili nie pamiętam w jaki sposób egzekucję wykonano na więzieniu Plötzensee za to, że krytycznie się wyraził w towarzystwie o szansę wojennych Niemiec na zwycięstwo, ale to nie był żaden czynny ruch oporu, tylko po prostu coś, co no, po prostu władzom niemieckim się nie spodobało. A ludzie, którzy zaangażowali się w czynne działania przeciwko reżimowi niemieckiemu, takie jak Bractwo, jak ten, jak Biała Róża, czy Krąg Skrzyżowej, czy wreszcie zamachowcy na Hitlera z 1944 roku, to znikoma naprawdę mniejszość i też trzeba pamiętać, że wśród tych ludzi, którzy byli zaangażowani na przykład w spisek przeciwko Hitlerowi, jeżeli chodzi o 20 lipca, są też zbrodniarze wojenni, którzy byli zaangażowani między innymi w Holokaust na wschodzie, natomiast postanowili zgładzić Hitlera, bo uważali, że stanowi zagrożenie dla samych Niemców i dla ich wielkości. Zresztą ostatnimi słowami hrabiego Stauffenberga, który stał przed plutonem egzekucyjnym, mojego ostatnie słowa brzmiały: niech żyją święte Niemcy. Trzeba też pamiętać o tym, że był to człowiek, który brał udział w inwazji na Polskę i pisał o Polakach i Żydach w listach do rodziny. Straszne rzeczy. Część tych listów znamy, ale większość nie znamy, no bo rodzina sobie nie życzy, żeby tych listów publikować. Można się tylko domyślać, że mogłaby wówczas runąć legenda. No nie był to żaden specjalny milaczek. Zawsze wstrząsała mną informacja, że Stauffenberg potrafił stłuc swoje dzieci na kwaśne jabłko, kiedy przyszedł do domu, a buciki w przedpokoju nie stały równo ułożone.
No, tak to było w niemieckich rodzinach. Pytanie, jak jest teraz, ale to na koniec, bo jednak parę niemieckich tytułów się tym zainteresowało, tak jakby ta jednak lęk, powszechny lęk tych Niemcy, zwykłych Niemców, chyba przede wszystkim elit dziennikarskich, biznesowych i politycznych wobec tego, co kryją archiwa NSDAP i inne, również archiwa, które dokumentowały życie III Rzeszy, jest bardzo silnie obecnym.
Ale tak, trzeba pamiętać, że opublikowanie tego zasobu łamie niemiecką narrację, jakoby Niemcy się rozliczyli z przeszłości. Niemcy mają takie słowo Aufarbeit, przepracowanie, że przepracowali tą przeszłość. W tej chwili z tej pozycji ludzi, którzy się uporali z własnymi demonami, Niemcom się wydaje, że mogą pouczać inne narody. No nic bardziej mylnego. Niemcy tej przeszłości w ogóle nie przepracowali, a nie przepracowali jej zwłaszcza w formie prawnej. No jeżeli powiemy, że w Niemczech ogółem, jeżeli chodzi o proces za zbrodnie wojenne, za zbrodnie ludobójstwa, skazano w sumie niecałe 7 tysięcy osób, a w bezpośredniej, tak jak szacują historycy, bezpośrednio zaangażowanych w te zbrodnie, w zbrodnie przede wszystkim Holokaustu, było co najmniej 200 tysięcy Niemców, no to mamy skalę tego, jak Niemcy właśnie nie poradzili sobie ze swoją przeszłością. I no, dla porównania, no, Polska przecież była krajem, który jako pierwszy stawił opór III Rzeszy. A w Polsce po wojnie za kolaborację z Niemcami i za dopuszczanie się rozmaitych przestępstw skazano 20 tysięcy ludzi, mimo że tych sprawców procentowo w Polsce było znacznie, znacznie, znacznie mniej niż w Niemczech. No, to pokazuje, jak to Niemcy rzekomo sobie poradzili z tą swoją przeszłością i to dla Niemców oczywiście jest niewygodny fakt i za każdym razem, jak słyszę od jakiegoś Niemca, że my żeśmy przepracowali swoją przeszłość, to mam ochotę wyjąć którąś z tych kart, tej kartoteki i pokazać, jak to przepracowanie wyglądało. No, to było żenujące de facto. No, ostatnio też pojawiły się artykuły, jak to Niemcy przy okazji procesu Eichmanna naciskali na Izraelczyków, żeby nie szli dalej, łącznie z wysyłaniem agentów BND. No i potem zresztą władze niemieckie dziękowały Izraelowi, że ograniczyły się tylko do Eichmanna. No trzeba powiedzieć, że to też było związane z pewnego rodzaju korupcją, dlatego że de facto Niemcy uratowały państwo Izrael przed bankructwem. Jak wiadomo, w Izraelu od lat 40. przez całe 50 lat panowała straszliwa bieda. To jest okres, który starsi Izraelczycy wspominają jako koszmar. To była tak zwana cena. Jeżeli się Izraelczykowi starszemu to słowo powie, to on się pewnie wzdrygnie, no, ale wyprowadzili Izrael z tego okresu. Niemcy w 53 roku, ratyfikując tak zwaną umowę luksemburską, zresztą przy bardzo dużych protestach w Izraelu, dlatego że partia Menachema Begina sprzeciwiała się przyjmowaniu tych pieniędzy od Niemców, twierdząc, że to są pieniądze, na których jest krew, no ale przeforsował to Dawid Ben-Gurion, a potem sam Menachem Begin, jak doszedł do władzy, też już nie protestował przeciwko niemieckiej pomocy, która zresztą w rozmaitych formach trwa do dzisiaj, ale faktem jest, że to właśnie umowa luksemburska wyciągnęła Izrael z potwornego dołu ekonomicznego i pozwoliła na zbudowanie de facto tego państwa.
To jeszcze na koniec z tego wątku zapytam, co może zrobić Polska, no bo to, czy to jest tak, że dla polskich historyków to jest pewna gratka? 16 milionów nazwisk, no toczy się cały czas ta polityka historyczna, widzimy to bardzo także wyraźnie na własnej historii, dopiero co za de facto, no w niemieckich krajach kulturowych i trochę za niemieckie pieniądze jest w tej chwili forsowana teza, że polscy urzędnicy, na przykład burmistrzowie, są odpowiedzialni w tym samym stopniu jak żołnierze SS, czy niemalże w tym samym stopniu jak żołnierze SS, czy żołnierze Wehrmachtu za Holokaust, więc widać, że ta gra się toczy. No i w tej grze naprawdę dostajemy 16 milionów nazwisk.
W książce Rosolińskiego Libe, bo o tej książce pana mówi, to są zdania jeszcze bardziej przerażające, a mianowicie Rosolińskie Libe pisze na przykład, że obóz Treblinka był zarządzany tam przez kilkunastu SS-manów, 120 trawniki mener, czyli chodziło o Ukraińców i Łotyszy czy Litwinów, oraz 1000 Żydów zarządzało tym obozem. To jest coś, co po prostu człowiekowi odbiera mowę, podobnie jak i oskarżenia o współudział w Holokauście członków Sonderkommando, czyli tych ludzi, którzy proszę zostali przymuszeni przez Niemców do wyciągania trupów z komór gazowych. Ale ja bym jeszcze bardziej chciał, żeby Amerykanie zadziałali, bo też mają tą kartotekę. Niestety ona na razie nie jest dostępna, czyli kartotekę członków Wehrmachtu i SS. W momencie, w którym byśmy wiedzieli, gdzie w danym momencie wojny służył, w jakiej jednostce dany człowiek, no to moglibyśmy wiedzieć, czy był on zaangażowany w zbrodnie przeciwko ludzkości, czy w zbrodnie wojenne, no bo szlak bojowy poszczególnych jednostek Wehrmachtu czy Waffen SS jest znany, trzeba też pamiętać, że w zbrodniach brały udział również bataliony policyjne, to jest też o tym nie zawsze się pamięta, że na przykład 101 Batalion Policji to nie była formacja wojskowa, tylko to byli policjanci, którzy dopuszczali się absolutnie niebywałych zbrodni i również tego typu rzeczy powinny zostać ujawnione. No, ja przypomnę, że swojego czasu jeszcze pracując w Rzeczpospolitej odkryłem, że z kolei w Ludwigsburgu jest przechowywana kartoteka członków brygady Dirlewangera, czyli ludzi, których my powinniśmy byli ścigać za zbrodnie popełnione, niebywałe zbrodnie popełnione przez tą formację w czasie Powstania Warszawskiego. Żaden z członków tych zbrodniczych formacji nie poniósł odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie, no, Heinz Reinefarth, dowódca, który był odpowiedzialny za zbrodnie w czasie Powstania Warszawskiego, stał się po wojnie członkiem niemieckiej elity, który był burmistrzem na luksusowej wyspie Sylt na Morzu Północnym, był członkiem Landtagu, czyli parlamentu landowego, był również, ciężko w to uwierzyć, ale był również szefem, czy też członkiem jednego ze związków wypędzonych, uważał się za wypędzonego. A dlaczego? No niech pan sobie wyobrazi, gdzie się urodził Reinefarth. On się urodził w Gnieźnie. I z tego powodu uważał, że Gniezno to jest stare germańskie miasto, no i on był jednym z członków związku wypędzonych. I takich przykładów mógłbym wymieniać dziesiątki. No dość powiedzieć, że Erich von dem Bach-Zelewski, który też dowodził przeciwko powstaniu, był w Warszawie, ale przyjechał do Warszawy na proces Ludwika Fischera i władze komunistyczne wydały mu wówczas list żelazny, że nie będzie odpowiadał za zbrodnie popełnione w czasie Powstania Warszawskiego. Niemcy wsadzili go co prawda na kilka lat do więzienia, ale nie za Powstanie Warszawskie, tylko za zabicie przedwojennego komunisty, co miało miejsce jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej. Takich przypadków ludzi, którzy uniknęli odpowiedzialności za swoje czyny z czasu II wojny światowej, mógłbym wymieniać bez końca.
I rzeczywiście ta historia cały czas się toczy i nie chce się zamknąć. To na koniec zapytam o inny wątek, czyli o to, jak Niemcy patrzą na propozycję działania w Cieśninie Ormus i na tą propozycję, którą złożył Donald Trump, mówiąc, że no, może Niemcy by pomogły, Niemcy się ociągają, Polska wiemy, że nie pomoże. Jak to może dalej wyglądać? Bo to też może to pewnie dokumentów nie jest takie całkiem przypadkowe.
Od pani Biedrzyckiej dowiedzieliśmy się, że Polska nie wyśle swoich lotniskowców na Cieśniny Ormus. To oczywiście jest kompromitacja tej dziennikarki i rozmówcy, ale jeżeli jesteśmy przy Niemcach, no trzeba pamiętać, jaki jest stosunek Niemców do Donalda Trumpa. Z grubsza rzecz biorąc, w latach 20. mawiano, była taka postać Borys Karloff. No, to ten człowiek, który grał Frankensteina w słynnym filmie z okresu niemieckiego ekspresjonizmu. I Niemcy o Borysie Karloffie mawiali, że publiczność uwielbia go nienawidzić. I dokładnie Niemcy mają to samo z Donaldem Trumpem, z nielicznymi bardzo wyjątkami. Niemcy dyszą nienawiścią do Donalda Trumpa i nawet gdyby Donald Trump zaproponował coś korzystnego dla Niemiec, to obawiam się, że też by zostało to odrzucone tylko dlatego, że jest to propozycja Donalda Trumpa. Owszem, Donald Trump jest postacią kontrowersyjną, mnie również nie wszystkie poniesienia amerykańskiego prezydenta się podobają, ale jednak wydaje mi się, że my jesteśmy w stanie znacznie bardziej realistycznie ocenić tą postać. Też no, uważam, że nie powinniśmy wybuchać do jakiegokolwiek zagranicznego polityka specjalnym entuzjazmem. Powinniśmy dbać o własne interesy, no ale w przypadku Trumpa i Niemców no to jest coś niebywałego, no, zważywszy na to, że Donald Trump jest politykiem, którego rodzina wywodzi się z Niemiec. No ale tak samo było z kardynałem Ratzingerem, późniejszym Benedyktem XVI, że Niemcy też go szczerze nie znosili. No być może stara ewangeliczna prawda, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, a znajduje tutaj też potwierdzenie.
O czym mówił Cezary Gmys. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Do usłyszenia, do widzenia.